To już przesądzone według danych najnowszych, ostatecznych. Brytyjczycy we wczorajszym referendum opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za wyjściem z Unii zagłosowało 51,9% osób. Załamanie rynków, krach, początek końca Unii Europejskiej, początek rozkładu Wielkiej Brytanii. Bardzo boleśnie zareagował też złoty. Złoty osłabił się względem franka i to podajemy dane te pierwsze, zaraz po tym, jak się okazało, że to jednak zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii mają przewagę. Więc złoty osłabiał się względem franka o ponad 6%. Przed 8 trzeba było za niego płacić nawet 4,22 zł. Dolar w pewnym momencie na rynku międzybankowym kosztował 4,11 euro. Przed 8 rano kosztowało 4 zł, nawet 52 grosze. Dramatycznie sytuacja wygląda na światowych giełdach. Na początek mogliśmy się przekonać, jak to było u Japończyków. Tam główny indeks Nikkei tracił ponad 8%, a teraz zajrzyjmy na naszą giełdę. WIG, główny indeks warszawskiej giełdy, prawie 6% w dół. WIG 20, ponad 6% w dół. DAX niemiecki, prawie 7% w dół, więc te spadki są bardzo głębokie. Osłabia się też funt brytyjski. Budzimy się w nowej rzeczywistości. To czarny piątek. O skutkach decyzji Brytyjczyków będziemy mówić za chwilę. Dziś moimi i Państwa gośćmi są Jacek Michałowski, rolnik, Piotr Urbańczyk, były szef Meritum Banku, menadżer w bankowości, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Stało się Unia Europejska osłabiona, Wielka Brytania osłabiona, Brexit stał się faktem. Czy jak się dzisiaj Państwo obudziliście rano i dotarła do Was ta informacja, czy to był szok?
Ja się obudziłem bardzo
Artur
wcześnie, bo obiecałem kolegom z Radia Gdańsk, że przepilnuję tych informacji gospodarczych i powiem, że jak po piątej były jeszcze oczywiście szczątkowe dane, ja byłem bardzo głęboko zdziwiony, no z dwóch powodów. Po pierwsze, wszystkie wcześniejsze badania czy symulacje pokazywały jednak przewagę zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a tutaj nie dość, że się okazały one błędne, ja zakładałem, że może ta przewaga być trochę mniejsza, czy może być bardziej wyrównane, to jednak powiedzmy 1,3 mln głosów różnicy, no to jest taki dość wyraźny wynik. No i jest teraz pytanie, czy ktoś się wstydził swojego wyboru, czy się nie wstydził, skąd ten taki rozdziew. Natomiast powiem szczerze, bardziej przerażony czy zasmucony byłem, patrząc na różne wykresy finansowo-giełdowe. Jeżeli teraz patrzymy na listę spółek z warszawskiej giełdy papierów wartościowych, to wszystko się świeci na czerwono, to znaczy, że wszystko leci w dół. Są pojedyncze przypadki inne. No i jeżeli patrzymy też na banki w Europie, to, co się dzieje dzisiaj z bankami na giełdach, czy co się jeszcze będzie działo z bankami na giełdach, jest bardzo niepokojące. To są gigantyczne spadki. Też jakby niestety liderem spadków wśród spółek z WIG-u 20, czyli tych największych na warszawskiej giełdzie, no jest bank PKO BP i bank PKO SA.
Mm-hmm. Ja się też raczej spodziewałem tego, że Wielka Brytania jednak zagłosuje za pozostaniem, chociaż nie jest to jakieś dla mnie takie wielkie zdziwienie. Ja tak jak wczoraj obserwowałem komentarze w biurach maklerskich dla osób, które grają na Forexie, na giełdzie, to wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że co godzinę były komentarze typu: już jest pewne, że Wielka Brytania zostanie. Za godzinę było: nie, chyba jednak nie zostanie. Więc ta niepewność była taka bardzo duża, było widać, że tak do końca nikt nie jest przekonany, czy to pójdzie w jedną, czy w drugą stronę. A te zmiany, które w tej chwili obserwujemy na giełdach, w kursach, ja przypuszczam, że to jest taki efekt psychologiczny pierwszej wiadomości i że to będzie powolutku wracało do poprzednich cen. Wynika to z tego, że mamy do czynienia nie z decyzją, że od dzisiaj Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej, tylko to będzie proces, to będzie trwało, będą negocjacje i przypuszczam, że tak naprawdę to będzie taki proces pod tytułem: wychodzimy z Unii Europejskiej, ale robimy wszystko, żeby to wyjście było jak najbardziej ograniczone i właściwie tylko będziemy formalnie poza Unią, a tak prawnie to będziemy jak Norwegia, Szwajcaria czy Luksemburg.
Mm-hmm. Piotr Urbańczyk.
Najtrudniejsza jest ta niepewność, która towarzyszy tej obecnej sytuacji.
bo czytając różne komentarze przed głosowaniem, przed referendum i dzisiejszego poranka, tak naprawdę nikt nie potrafi sobie wyobrazić, jakie będą faktyczne konsekwencje. Wielka Brytania w Unii Europejskiej była, zdaje się, 41 lat, czyli kawał czasu. Nie wiem, jakie będą konsekwencje dla Europy, nie wiem, jakie będą konsekwencje dla Wielkiej Brytanii, bo to, co pani redaktor wspomniała, może się tak wydarzyć, że część wielkiej, tak zwanej Wielkiej Brytanii, typu Szkocja na przykład, zdecyduje się na ponowne referendum i tym razem wystąpi z Wielkiej Brytanii i nam się z Wielkiej Brytanii zrobi Mała Brytania.
Politycy szkoccy już dzisiaj głośno o tym mówią. Mała Brytania
się kojarzy z pewnym filmem, także... Mm.
Natomiast ewidentnie jesteśmy świadkami zmiany trendu, tak, przez wiele lat taką oficjalną, no, przynajmniej w moim rozumieniu, polityką towarzyszącą Europie był liberalizm czy neoliberalizm, który między innymi zakładał poszerzanie Unii Europejskiej do granic możliwości, tak, no przecież nawet negocjacje toczą się z Turcją, tak, a propos przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Ale w rezultacie wydarzeń ostatnich lat, kryzysu finansowego, którego byliśmy świadkami, no głosy bardziej, no nie wiem czy je nazwać, no nazwijmy je populistyczne, biorą górę. I nawet w ostatnich dniach mieliśmy szereg deklaracji bardzo podobnych do pana premiera, no już prawie byłego premiera, bo pamiętajmy, że złożył dzisiaj dymisję, tak?
Tylko, że David Cameron.
Pan Cameron. Tylko, że z założeniem, że do października jeszcze będzie piastował swój urząd, to szereg polityków, czy to w Holandii, tak, czy też we Francji, też deklaruje, podobnie jak pan Cameron parę lat temu, że jeżeli wygram wybory, bo takie było założenie Camerona, pamiętajmy, on w ogóle tutaj rozegrał taką partię pokera, na której moim zdaniem finalnie poległ. Jeżeli mnie wybierzecie, to ja wam zrobię referendum. I teraz inni politycy właśnie i w Holandii, i we Francji, i pewnie niedługo się podłączą pozostali. Jeżeli mnie wybierzecie, zrobimy referendum. Konsekwencje mogą być takie, że suweren, czyli naród w tamtych krajach podejmie bardzo podobną decyzję, tak? I będziemy mieli koniec Unii Europejskiej. Pamiętajmy, przynajmniej mi się kojarzy Unia Europejska z okresem spokoju, tak? Nigdy nie było tak długiego okresu, pomijając oczywiście byłą Jugosławię, okresu bez wojny. I to fakt Unii Europejskiej, moim zdaniem, miało bardzo duży wpływ na to, że żyliśmy w spokojnych czasach.
Musimy zarządzić przerwę. Po przerwie Jacek Michałowski jako pierwszy zabierze głos. 18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jacek Michałowski, rolnik Piotr Urbańczyk, były szef Meritum Banku, menadżer w bankowości, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk. To wracamy do Brexitu, który stał się faktem. Obudziliśmy się w zupełnie innej Unii Europejskiej, w innej Europie. No i wracam do pytania, czy zaskoczyła ta informacja panów, Jacek Michałowski?
Zaskoczyła. Myślałem, że jednak zdrowy rozsądek wśród Brytyjczyków przeważy. Z punktu widzenia Polaka zdrowy rozsądek, bo może oni uważają, że zdrowym rozsądkiem jest wyjście z Unii. Natomiast po raz kolejny całkowitą klapę odnotowały wszystkie sondażownie, bo wyniki w sondażach były przewidywane inne. Czyli coś tutaj
z sondażami Exit Poll był zamawiany przez banki, przez instytucje finansowe i to było wczoraj widać bardzo duży optymizm na rynkach, gdzie na wszyscy rynkach to uspokoiło ludzi, bo stwierdzili, że chyba jednak jeśli tak. Banki wiedzą, jeśli mają informacje...
Banki proste, nie zawsze wiedzą, a tutaj,
ale
tutaj
wiedzą.
Nagle mamy takie coś, że budzimy się o 5 rano z minami posępnymi. W Japonii wstrzymany obrót na giełdach. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do samego pana Davida Camerona. To okazało się, że jest saper i to bardzo niedouczony, który myślał, że rozbroi granat, wyciągając zawleczkę. No i okazało się, że odpuścił tą łyżeczkę i spowodował wybuch. Ten wybuch dał mu w pewnym momencie stanowisko premiera i partia konserwatywna poszła po władzę. Dzisiaj pan Cameron tą władzę trafi i wszystko wskazuje na to, że partia konserwatywna się rozleci, bo tam są dwa przeciwstawne nurty, które doprowadzą do jakichś działań. To jest oczywiście problem Brytyjczyków, który przełoży się na całą Unię Europejską. A mnie jako Polaka interesuje, co z tego całego zamieszania będzie na rynkach finansowych naszych. I myślę, że na szczęście mamy do czynienia z sytuacją, w której to wszystko odbywa się w piątek. Za chwilę mamy sobotę, niedzielę, trochę ludzie przemyślą. pójdą na imieniny Jana, Janiny i będą to oczywiście główne tematy rozmów rodzinnych, ale tak naprawdę my troszeczkę jesteśmy z boku wielkiej polityki. I ta wielka polityka dojdzie do wniosku, że nie można doprowadzić do takiego krachu na giełdzie, jakbyśmy to mogli określić. A moje pytanie jest następujące. Co się stanie, kiedy tak naprawdę ta Unia Europejska pozbędzie się odchodzącej Brytanii, a przecież głównymi płatnikami w oczywistym uproszczeniu, to sumując, można powiedzieć, że byli Francuzi, Niemcy i Wielka Brytania. A więc jeden z trzech głównych płatników na fundusze unijne odchodzi i stąd również pytanie, kiedy Unia Europejska siądzie do stołu, za ile, czy to będzie rok, dwa czy trzy, myślę, że to prędzej perspektywa trzyletnia, gdzie będzie trzeba weryfikować wszystkie budżety unijne, a między innymi budżetem unijnym są fundusze rozwojowe, fundusze spójnościowe, a co w moim przypadku jako rolnika jest istotne, to fundusz związany z rolnictwem. I teraz, kiedy nie będzie jednego z głównych płatników, te fundusze idą w dół, będzie trzeba zupełnie przezbroić to, co nie tak dawno zostało uchwalone, a miało funkcjonować przez lat 10. I to jest problem dla Unii Europejskiej, w jaki sposób w tej chwili pozbawiana części pieniędzy, nie wiadomo kiedy, bo zobaczymy, co Brytyjczycy zrobią. Może powiedzą, wychodzimy za 3 lata, ale pieniędzy już nie będziemy płacić w tej chwili, no bo dlaczego mamy płacić na coś, z czego już wychodzimy. I to będą finansowe konsekwencje dla funkcjonowania Unii Europejskiej, a przed Unią Europejską masa problemów. Jednym z najważniejszych to imigranci.
I tutaj, bo pan Michałowski kilka razy powiedział o tych pieniądzach, powiedzmy szczerze, to jest 20 miliardów euro rocznie. Tyle netto Brytyjczycy wpłacali do budżetu unijnego.
Z czego myśmy również też korzystali.
Myśmy korzystali, ale też powiedzmy szczerze, że to był jeden z ważniejszych punktów tej rozgrywki politycznej na Wyspach Brytyjskich, dlatego że te 20 miliardów, które wpływało do budżetu, tak naprawdę brytyjscy politycy już podzielili, że z tych pieniędzy to moglibyśmy zreformować to, moglibyśmy dodać na miejscową służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
Ale chyba też zapomnieli, skąd te pieniądze się biorą. Bo te ale pieniądze on, między
oczywiście
innymi
tak, ale
pochodzą z funkcjonowania Unii Europejskiej.
I nie mówili też o zasadach ich funkcjonowania w Unii Europejskiej i jakie oni mają z tego korzyści. O tym się nie mówiło.
Bo pani redaktor, bo obawiam się, że to będzie tak, to znaczy obawiam się, no zapewne tak będzie, że Wielka Brytania nie zerwie relacji z Unią Europejską. To jest po prostu w obecnym świecie niemożliwe. Natomiast czeka nas teraz, no myślę, że nawet nie 3 lata, tylko 8 lat ciężkich negocjacji.
Niektórzy mówią, że do 20 nawet lat.
W jaki sposób Wielka Brytania ma być stowarzyszona z Unią Europejską. To na pewno będzie model podobny w jakimś stopniu do norweskiego czy szwajcarskiego, gdzie te państwa nie są członkami Unii, ale mają bardzo wiele korzyści płynących ze współpracy z Unią Europejską. I myślę, że taki sam model będzie w przypadku Wielkiej Brytanii. Dla mnie najważniejsze pytanie na dzisiaj jest jednak inne. Jakie wnioski wyciągną politycy w Brukseli z tego, co się stało? Czy będą się samo uspokajali, że to jakiś populistyczny tłum, jakieś ciemne masy zagłosowały za wyjściem z Unii Europejskiej? Czy jednak nastąpi taka poważna analiza, odpowiedź na pytanie, czy Unia ma problemy, czy Unia do tej pory w dobrą stronę zmierzała, a może zmierzała trochę w dobrą, a trochę w złą? Czy te wydarzenia z wczoraj, z dzisiaj będą jakimś impulsem do dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej?
A może należałoby zarządzić wcześniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego?
No chyba jest to najgorsze rozwiązanie, dlatego że w tym momencie takiego przesycenia populizmem i negatywnymi nastrojami doprowadzi do rzeczy już nieodwracalnych i bardzo nieobliczalnych nawet, no bo widzimy, co się stało.
Pytanie, czy nie będzie referendum w Holandii, tak? Tamtejsze partie skrajne dokładnie chciałyby takiego referendum, a przypomnijmy, niedawno Holendrzy wypowiedzieli się w referendum przeciwko rozszerzaniu Unii na Ukrainę, tak? Ale to było bardzo symptomatyczne i takie symbolicznie pokazujące, że Holendrzy też nie są zadowoleni z tego, co się dzieje.
Tylko, że trzeba wziąć pod uwagę, że gospodarka Holandii, a gospodarka Wielkiej Brytanii to są dwie różne rzeczy. Holandia jest niewielkim państwem, które zyskuje głównie na handlu międzynarodowym i to głównie z Unią Europejską. Podczas gdy Wielka Brytania eksport do Unii Europejskiej to jest tylko 22%. Jeden z argumentów, który był stawiany przez zwolenników wyjścia, był taki, że na przykład od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat nie ma umowy z Ameryką Południową, na której bardzo zależy Wielkiej Brytanii, ponieważ tam jest dużo obroty handlowe. Więc to był też przytyk do urzędników europejskich, że nie są w stanie podejmować żadnych decyzji, ponieważ próbują wyważyć racje między Grecją, Niemcami, Portugalią i Wielką Brytanią, które nie są do pogodzenia. Więc trzeba się zastanowić, czy Unia Europejska powinna być tylko i wyłącznie takim związkiem gospodarczym, ekonomicznym, czy to, do czego dążyła, czyli politycznym. I jak gdyby tutaj jest już, wychodzimy poza gospodarkę, poza ekonomię, dochodzimy do samej filozofii istnienia Unii Europejskiej.
Do dyskusji wrócimy po 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Jacek Michałowski, rolnik, Piotr Urbańczyk, były szef Meritum Banku, menadżer w bankowości, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk. Schodzą co rusz nowe depesze dotyczące Brexitu. Po decyzji Brytyjczyków o wyjściu ich kraju z Unii, negocjacje dotyczące wystąpienia muszą być szybkie, zakończone maksymalnie w 2 lata. Tak oświadczyli liderzy Europejskiej Partii Ludowej, która tworzy największą grupę w Parlamencie Europejskim. 2 lata, panowie. Da się to zrobić w 2 lata.
Znaczy, artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego mówi o tym, że po notyfikacji, a Wielka Brytania musi oficjalnie notyfikować o tym, że będzie występować w Unii Europejskiej, 2 lata po tej notyfikacji dany kraj przestaje być krajem członkowskim. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie negocjacje muszą się skończyć w ciągu tych 2 lat, bo mogą trwać dłużej, tak? Bo traktat też daje możliwość przedłużenia tego terminu negocjacji. Ale Wielka Brytania, licząc od momentu, kiedy złożą tę notyfikację, w ciągu 2 lat przestanie być oficjalnie członkiem. Także to, co pan Jacek tu wspominał, a propos tego, czy mogą sobie pozwolić na to, żeby nie płacić do budżetu, oczywiście mogą, no bo nie wiem, jak mielibyśmy ich ścigać o te 20 miliardów, ale
są... Islandia też stwierdziła, że nie będzie spłacała długów bankom.
Ale pamiętam, to co panowie tutaj...
I postawiła na swoim.
To co panowie tu powiedzieli, to nie jest tak, że te 20 miliardów to mi się... Te 20 miliardów między innymi wynika z traktatów handlowych, które są podpisane w ramach Unii Europejskiej, gdzie nie płaci się na przykład ceł, podatków i tak dalej, i tak dalej. Więc oni są chyba świadomi, tak mi się wydaje, że te 20 miliardów owszem płacili na rzecz Unii Europejskiej, ale z drugiej strony bardzo korzystali na tym, na przykład, że był wolny przepływ kapitału, wolny przepływ siły ludzkiej, brak opłat na granicy, tak, typu akcyza czy jakikolwiek podatek graniczny, więc to jest też taki argument, który być może ich powstrzyma od podjęcia takich działań, że przestaną wpłacać na rzecz Unii Europejskiej. Zobaczymy.
Chociaż Brytyjczycy część przepisów związanych z rozwiązaniami finansowymi, czy podatkiem bankowym, czy w ogóle regulacją sfery bankowej właśnie kwestionowali, dlatego uważali, że uderzą w interesy firm działających w Wielkiej Brytanii. Nie zgadzali się jakby z taką wymową ideologiczną tych przepisów, które Unia chciała wprowadzać, więc Wielka Brytania członkiem tej tak zwanej Unii Bankowej, to takie było nieoficjalne określenie, zawsze, nigdy nie chciała być i te europejskie przepisy finansowe często właśnie.
Dlatego pozostawili funta jako walutę swojego kraju. Natomiast ja jeszcze tak jadąc do studia zastanawiałem się, co to oprócz tych braku pieniędzy we wpłatach w kolejnych, w następnych tam latach może dla nas powodować. Jednak
no
Polaków w Wielkiej
Brytanii
mieszka bardzo dużo i w większości są to Polacy, którzy nie są obywatelami Wielkiej Brytanii, jakie to przyniesie dla nich skutki i dla Polski. I
chociażby... Co ciekawe, starsza Polonia mieszkająca w Wielkiej Brytanii była za Brexitem. Ci młodzi za pozostaniem w Unii Europejskiej. Tu się nawet
Ja tego nie będę komentował. Też już pomału zaliczam się do ludzi starszych. Poglądy się w pewnych momentach chyba radykalizują. Tutaj też mówiliśmy o wielkiej wierze w ludzi, że tak rozumieją. Tak, nie. Nie rozumieją, nie słuchają. Sytuacja ekonomiczna odnosi się do tego, ile ma w portfelu, ile dzisiaj zarabia. Co będzie za 5 lat, to ich nie interesuje. W ogóle tego nie liczą i głosują, jak głosują. Do tego doszły bardzo tragiczne wydarzenia, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, morderstwo, tak? I to nie wiemy, na ile emocje zaważyły na takim głosowaniu. Ale teraz co będzie z Polakami, którzy tam w Wielkiej Brytanii przebywają? Już mówi się o tym, że kolejki po obywatelstwo, te paszporty brytyjskie się utworzyły znaczne. No a moje pytanie jest takie, a co będzie, jeżeli nagle do Polski wróci, powiedzmy, 100 tysięcy młodych ludzi, bo oni tam
mówi
wyjechali,
się, że
tam
może
pracują.
Wrócić nawet 400 tysięcy, ja, ale tak, oni
ale ja,
już...
Ja w pewnym uproszczeniu, do czego zmierzam? Do
słuchacze
czego zmierzam?
Już mówią, że nie będą wracać.
Poczekajmy,
ich dzieci nie będą
spokojnie,
wracać,
spokojnie.
Wyjadą
jeżeli
gdzie
będzie problem z zatrudnieniem, te stawki pójdą w dół, będą jakieś... Nie wiadomo, kto za 3 miesiące zacznie sprawować tam władzę. Może będą wprowadzone jakieś większe restrykcje i nagle się okaże, że znalezienie tam pracy za dobre pieniądze, a przede wszystkim otrzymywanie zasiłków rodzinnych, które do tej pory były, tak jak to Brytyjczycy zarzucali, głównie przez Polaków nadużywane. I nagle mamy sytuację, że u naszych bram stanie 100 tysięcy dzieci, którym trzeba wypłacić 500+.
Ja
to jest miesięcznie dla Polski no pewien wydatek. Ja zakładam pewne rzeczy, zadaję pytanie, czy my tak do końca jesteśmy świadomi tego, co z punktu widzenia ekonomicznego i wydatków finansowych ten Brexit dla Polski oznacza.
Ja bym się nie obawiał tego, że wróci nagle 100 tysięcy dzieci i 500+ trzeba wypłacić. To chyba jednak działa trochę inaczej. Po pierwsze, Polacy mają ogromny wpływ w budowanie brytyjskiej gospodarki, szczególnie ci, którzy pracują, a jednak zdecydowana większość tam pracuje i Anglikom czy Brytyjczykom nie będzie zależało na tym, żeby się jednak ich pozbyć. To, że zmieni się system wypłacania zasiłków, to już było oczywiste od dłuższego czasu, w związku z tym tutaj po pierwsze można się było dostosować, po drugie, no też powiedzmy szczerze, ten system stanie się trochę bardziej racjonalny, bo tam rzeczywiście były furtki, które wykorzystywano niezgodnie z przeznaczeniem. No a trzeci argument jest taki, ja się powołam na rozmowy z ludźmi, czy w pewne opracowania, czy wpisy internetowe, a to zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem, no ale z tych zapowiedzi, które padały po stronie Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, gdyby tam im się nie udało, to oni nie będą, Polska niekoniecznie będzie pierwszym miejscem, gdzie będą szukali nowej pracy, tylko będą to inne kraje Unii Europejskiej. Oni jak raz zdecydowali się na emigrację, nabrali odwagi, nabrali też trochę pewności siebie, przynajmniej ci, którzy legalnie pracowali w Wielkiej Brytanii, i oni nie będą się teraz bali szukania pracy w Holandii, Niemczech,
no, gdziekolwiek raczej w Holandii indziej. Mogą zacząć się bać, jeżeli tam dojdzie do referendum i dojdą do głosu.
A to jest osobna historia. To jest...
Co by nie mówić, to nie mają obaw ludzie tak zwanej górnej półki wykształcenia i wykonywanego zawodu, bo oni po pierwsze znają języki, potrafią się w dobrych firmach ulokować.
Są cenni dla brytyjskiej gospodarki po prostu.
I tak to wygląda. Natomiast wielu ludzi wyjeżdża tam do tak zwanych prostych prac, których Brytyjczycy nie chcieli wykonywać, i zobaczymy, co będzie w najbliższym czasie z tego typu pracownikami.
Mhm. A zastanówmy się też, co z naszymi przedsiębiorcami. Jest wielu, którzy mają działalność gospodarczą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.
Zarejestrują na Słowacji albo w Czechach.
Proste.
Krótko. Tutaj to są ludzie, którzy jeżeli się zdecydowali przenieść działalność do Wielkiej Brytanii ze względów podatkowych, ze względu na składki ubezpieczeniowe i tak dalej, to znaczy, że oni potrafią wyszukiwać w tym systemie europejskim najkorzystniejszych warunków i oni, jeżeli się okaże, że nie mogą w Wielkiej Brytanii, poszukają sobie takiego dogodnego warunku gdzie indziej. A jeszcze wracając do pracowników, to wspominaliśmy tu już o Norwegii, Szwajcarii i Luksemburgu. Te państwa nie należą do Unii Europejskiej, należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do tych państw Polacy też wyjeżdżają do pracy, szczególnie do Norwegii. Więc to, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, wcale nie musi oznaczać powstrzymania dalszego procesu wyjeżdżania do Wielkiej Brytanii. Więc tutaj naprawdę nie obawiałbym się tego, że nagle będziemy mieli jakąś falę powrotów, a nawet jeżeli by taka fala się pojawiła, to ci ludzie są cenni nie tylko dla brytyjskiej gospodarki, ale dla Polski też. Oni w większości jednak poznali tam język, nawet jeżeli wykonywali proste prace, i prawdopodobnie tutaj w Polsce szybko by znaleźli całkiem dobrze płatną pracę.
Pytanie od słuchacza. Kto ma wpływ, kto decyduje na wysokość walut? O wysokości walut. To może wytłumaczmy, że rynek decyduje. Te waluty, które są wyprzedawane w danym momencie, one tanieją, a wyprzedawany jest funt brytyjski, dlatego on tanieje względem złotego. Niestety złotówka także jest wyprzedawana, dlatego ona tanieje w stosunku do takich walut jak frank szwajcarski. Tu nie ma osób, które by decydowały personalnie o tym, że funt czy dolar ma kosztować tyle i tyle. To reguluje rynek. Po prostu tak jak ze wszystkim.
No tak w pewnym uproszczeniu, natomiast już są sygnały, że bank szwajcarski zaczyna...
Zainterweniował dzisiaj, ponieważ...
Czyli jakaś grupa osób związana z tym sektorem również ma wpływ na to, co się dzieje na rynkach.
Aczkolwiek nie sądzę, żeby był długotrwały. Ona jest na chwilę.
Na pewno trzeba się przyzwyczaić do tego, że jeżeli chodzi o ceny instrumentów finansowych, czyli walut, papierów wartościowych, obligacji, akcji, w najbliższych tygodniach, a może miesiącach nie, będą się bardzo wahać z uwagi na to, że nikt z nas ani tutaj w kraju, ani za granicą do końca nie wie, co znaczy Brexit, nie wiemy, czym to się skończy. Ja odrobinkę... W jakim czasie. Tutaj może odrobinkę optymizmu wleję, bo wydaje mi się, że to jest moje oczywiście wrażenie, że te wynegocjowane z Wielką Brytanią umowy, które zastąpią te obecne, będą w dużym stopniu przypominały te relacje handlowe, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, ponieważ ani Wielka Brytania tak naprawdę nie ma zamiaru zrywać stosunków gospodarczych z Europą i vice versa Europa z Wielką Brytanią, więc wprawdzie nie będą w Unii Europejskiej, ale być może, że te relacje gospodarcze pozostaną bardzo zbliżone do tych, jakie mamy.
Czyli możemy dojść w pewnym momencie do wniosku, że cały Brexit to jest bardziej ruch polityczny, ukierowany pod wyborców, niż ruch gospodarczy.
Tak, to nie jest ruch gospodarczy, ale ma gospodarcze skutki niestety. No i teraz właśnie o tym chciałabym o to zapytać. Wczoraj jeden z gości, Zbigniew Markowski, powiedział, że w rozwoju światowym, kiedy ten rozwój przebiega dosyć płynnie, zdarzają się czasami takie wydarzenia, które cofają ten rozwój o całe dekady. Czy decyzja Camerona, żeby doszło do referendum, decyzja Brytyjczyków, czy to jest ten taki moment zwrotny, że świat się cofnie? Bo to ma wpływ na cały świat, na gospodarkę całego świata.
Ja będę optymistą i powiem, że to może mieć pozytywny wpływ. Może mieć pozytywny wpływ na instytucje Unii Europejskiej, żeby one zmieniły sposób swojego funkcjonowania.
Czyli reforma.
Jeżeli to nastąpi, może się okazać, że Unia Europejska się tak przepoczwarzy, zmieni, że będzie skuteczniejszym organizmem niż jest w tej chwili. Że Wielka Brytania może po jakimś czasie stwierdzić, że jednak to wyjście było błędem i wrócić. Jeżeli się zmienią struktury, jeżeli przestanie to być instytucja kojarzona głównie z urzędnikami i to jeszcze wybieranymi w sposób niedemokratyczny, na których nie mamy wpływu. Jeżeli to się zmieni, to możliwe, że będziemy mieli do czynienia właśnie z rozwojem.
To ja też liczę, ja też liczę na taki trochę ozdrowieńczy szok. Może, żeby trochę poprawić jednak o poranku humory, jeden z moich przyjaciół użył takiego określenia, że Unia Europejska do tej pory to był moloch zajmujący się krzywizną banana. I że być może teraz rzeczywiście nastąpi jakiś proces taki myślenia. Natomiast jest jeden podstawowy, fundamentalny warunek, żeby takie myślenie nastąpiło. My nie możemy się obrażać teraz na Brytyjczyków i to nie chodzi o takie tam zerwanie stosunków, bo to jest po prostu niemożliwe w tej gospodarce, ale ja już w niektórych publikacjach od rana widzę, że to jakiś czarny lud zagłosował w znaczeniu nieoświecony, niewyedukowany, że to jest efekt działalności tylko i wyłącznie populistów, że to jest jakiś taki egoizm. No część Brytyjczyków zagłosowała z bardzo racjonalnych przyczyn, właśnie obawiając się zbiurokratyzowania Unii Europejskiej, obawiając się nadmiernych regulacji pochodzących z Unii Europejskiej, obawiając się na przyszłość także pewnych działań związanych z ekologią, tak? Unia Europejska sobie i swoim krajom i przez to przedsiębiorcom tu działającym narzuca być może bardzo szczytne idee, ale czasami ekologiczne, ale czasami one są po prostu nie do wykonania z przyczyn ekonomicznych.
Ale też w zderzeniu z tym, co na przykład dzieje się w Azji. Nasze ego, jeśli chodzi o tą europejskość, o bycie Europejczykiem, doprowadziło do tego, tego, że my zupełnie zatraciliśmy pogląd na to, w którym miejscu w tym świecie jesteśmy. My jesteśmy za ściankiem.
Oderwani od rzeczywistości.
Oderwany od rzeczywistości. Zachwycamy się swoimi osiągnięciami, swoimi możliwościami, zupełnie nie zdając sobie sprawy, albo częściowo nie zdając sobie sprawy z tego, co w tej chwili dzieje się w Azji. I trochę przewrotnie, kpiarsko odniosę się do wyboru demokratycznego systemu zarządzania. No jakby w Chinach zaczęli demokratycznie wybierać tych, którzy nimi rządzą, to Chiny dzisiaj nie byłyby na takim poziomie rozwoju. I tutaj mamy zderzenie różnych światów. My jesteśmy maleńką grupką zadufanych w sobie mieszkańców Europy, którzy nie patrzą na to, co się dzieje w tej chwili w Ameryce Południowej. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Brytyjczycy z nimi chcieli handlować. No ale oni już z nami nie chcą handlować, bo po tym psikusie, jakim zrobiliśmy Rosjanom i wprowadzenie embarga, spowodowało to, że podpisali największe kontrakty z Rosjanami. Oni są w tej chwili głównymi dostarczycielami, między innymi produktów żywnościowych dla Rosji. Robią świetne pieniądze. No więc gdzieś pogubiliśmy się
tutaj,
w całym tym założeniu.
Żeby zobrazować to, pan Michałowski tak powiedział bardzo retorycznie, plastycznie, to, że pogubiliśmy się jako Europa. Ja tylko twarde dane. 30 lat temu w Europie, w tej części, która teraz jest w Unii Europejskiej, wytwarzane było 30% światowego PKB. W tej chwili jest to 16% światowego PKB. O połowę spadł udział Unii Europejskiej, czy tych państw, które dzisiaj tworzą Unię Europejską. Jakby o połowę mniej kontrybuujemy do tego, co na naszym
świecie. Ale 40 lat temu w Chinach były fale głodu i to olbrzymiego, w Indiach podobnie. Dzisiaj już się o tym głodzie nie mówi, tylko mówi o tym, jaki mają wzrost gospodarczy.
I pomijam kwestie mieszkania w
ekologiczne i jak gdyby stosunki
mieszkania
pracy
w Chinach,
i tak
które
dalej.
Stoją puste.
Bardzo często tak.
Zastanówmy się też, no będziemy mieli problem. Jak, nie wiemy na razie, jak długo mogą ulegać wahaniom waluty. A frank poszedł w górę.
Dłużej niż do poniedziałku na pewno. Rozumiem, że pani redaktor nawiązuje do kwestii kredytów frankowych.
No tak, jak najbardziej.
Wydaje mi się, że...
już będzie bolesne.
To będzie bolesne, ale też ta niepewność związana, o której już mówiliśmy wielokrotnie dzisiaj, i niepewność co do tego, jaki wpływ na między innymi na polską i europejską, albo i światową gospodarkę będzie miał Brexit, to wydaje mi się, że decyzja a propos tak zwanych frankowiczów zostaną bardzo mocno odsunięte w czasie. Przypuszczam, bo to jest moje założenie, że rząd nie podejmie żadnej decyzji w najbliższym czasie, która mogłaby spowodować jakąkolwiek destabilizację systemu finansowego, a którekolwiek z rozwiązań, które jest planowane, ma wpływ na, ma i będzie miało, jeżeli będzie wdrożone oczywiście na sektor finansowy. I z powodów tych, że nie wiemy, czym to się skończy, ile będzie kosztował polski dług, ile będzie kosztowała złotówka, a to się przekłada na mniejsze czy większe problemy budżetowe, to kwestia frankowiczów, pomimo, że to jest problem teraz boleśniejszy z uwagi na kurs franka, będzie odraczana w czasie.
Mm-hmm. Panów zdaniem?
Chciałbym, żeby do poniedziałku wszystko się uspokoiło, bo mam tam trochę do zapłacenia we frankach.
Rata kredytowa,
w związku z czym,
tak.
Jak patrzę
kciuki,
z domowej ekonomii, jak to jest bardzo bolesne. No, tutaj nie ma co ukrywać, że to
jeszcze geopolityka.
Złe decyzje.
Panów zdaniem Rosja otwiera szampana? Dzisiaj rano otworzyła,
oczywiście,
jak zobaczyła, co się oczywiście dzieje?
Oczywiście z Francji tiry już jadą, bo zabrakło. Oni już nie piją i gryć stoje. W związku z tym ten bal będzie trwał. Mówiło się o różnych propozycjach nawet dla Polski. Dzisiaj nikt o tym pewnie nie rozmawia, no bo to jest pewien sukces, że coś, co się tej Rosji tak najbardziej sprzeciwiało, próbowało jakoś ułagodzić ją, chociażby w stosunkach z Ukrainą, nagle przestaje mieć te pazurki, schowało pazurki i zajmuje się swoim wewnętrznym problemem. Jedna z historii z takich... mówi o tym, ze spiskowych teorii dziejów, mówi o tym, że Rosjanie w tym całym zamieszaniu angielskim
finansowali,
brali udział. Tak, pewnie Brytyjczycy archiwów jak zwykle nie otworzą, nic nie będziemy wiedzieć, ale to jest dla nich bardzo korzystna sytuacja.
Wielka Brytania prowadzi i prowadziła bardzo wyrazistą, jednoznaczną politykę zagraniczną. To było państwo, które oczywiście dbając o swoje interesy, bo to zawsze jest główny cel każdej polityki zagranicznej, potrafiło jasno mówić o pewnych wartościach, które no teoretycznie są wspólne dla całej Unii Europejskiej, natomiast jednak w wydaniu brytyjskim były dużo wyraźniej artykułowane niż w przypadku innych państw. To dotyczy między innymi kwestii bezpieczeństwa, między innymi relacji z Rosją. I niestety jak popatrzymy na geopolitykę, to ja się boję, że tego brytyjskiego głosu w Unii Europejskiej będzie bardzo brakować. Długoterminowo to niestety też osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej. No tak się, obawiam się, że taki może być długofalowy skutek. No a czy tak będzie, no to przekonamy się w najbliższych latach. Natomiast to tak sobie też żartowaliśmy w tym studio już w tym tygodniu. No dzisiaj słońce wstało, jutro słońce wstanie, pojutrze zapewne także słońce wstanie. Natomiast rzeczywiście musimy w tych relacjach takich wewnątrzeuropejskich przygotować się na długi okres niepewności. I ta niepewność jest najbardziej stresującym elementem.
Dla Rosjan to jest bardzo dobra wiadomość. Wystarczy popatrzeć, kto teraz będzie miał wpływ. Największe państwa w Unii Europejskiej, jeżeli wyjdzie Wielka Brytania, to jest Francja, Niemcy, Włochy. Politycy wszystkich tych trzech państw cały czas mówią, że czas skończyć z sankcjami wobec Rosji.
Są zakochani
tak,
w Rosji.
Skończmy już z tym Krymem. Krym oddaliśmy, Donbas nas nie interesuje. Czas zacząć handlować. I jeżeli ci politycy będą mieli wpływ, a oni będą mieli główny w tej chwili wpływ, no to wiadomo, że Rosja na tym zyska.
A to są też sentymenty, bo przecież spora część kapitału, który się pojawia na rynkach brytyjskich, to są oligarchowie rosyjscy, tak? No już pomijam te właścicielskie struktury klubów sportowych, piłkarskich i tak dalej, ale no to jest, Wielka Brytania była jednym z ważniejszych rynków finansowych, tak? Najpoważniejsze banki miały tam swoje siedziby, te pieniądze tam się pojawiały w znacznych ilościach, no i teraz ten sentyment do inwestowania na rynku wschodnim, no powoduje to, że na pewno oni się dogadają poza Unią Europejską.
Ale wiecie co, panowie, spójrzmy na to też w ten sposób. Nasze relacje polsko-rosyjskie wiadomo jakie są, ale z drugiej strony być może, że to trochę przypadkowe, może nie przypadkowa, ta konsekwencja Brexitu, tak? Czyli jak gdyby złagodzenie relacji Unia Europejska a Rosja, może wyjdzie nam na dobre. Patrzmy w ogóle, co się dzieje w Rosji, ich nastroje wojenne, tak? Demonstrowanie siły. Ja nie wiem, na co ich jest stać. Jeżeli te relacje zostaną trochę złagodzone i poluzowane, być może, że te nastroje wojenne, a ja się trochę obawiam Rosjan, bo są trochę nieprzewidywani, może im to, mówiąc tak kolokwialnie, ciśnienie trochę spadnie i w rezultacie będzie to korzystne.
No chyba mówienie o tych wojennych nastrojach, które w pewnym czasie się tutaj u nas również pojawiły, takie podsycanie tej tezy, na pewno nie sprzyja dobrym stosunkom, szczególnie handlowym, ale też trzeba pamiętać o tym, że Brytyjczycy to ważne państwo w strukturach natowskich. Duże pieniądze, które były wydawane na ich siły zbrojne, a te siły zbrojne są w NATO. I teraz jak te struktury również przy Brexicie zostaną dalej potraktowane, jak to będzie funkcjonować?
Zakładajmy, że nic się jednak nie zmieni, bo to kwestie natowskie, nie sądzę, żeby Wielka Brytania w jakikolwiek sposób to kwestionowała. Myślę, że będzie mocnym ogniwem tutaj nadal w
sojuszu północnoatlantyckim. Tydzień temu niewielu z nas pewnie zakładało, że Brytyjczycy zagłosują za wyjściem. No a jednak to się stało. Niewielu ludzi...
Ja zakładałem, że zagłosują za Brexitem.
Prędzej byśmy się spodziewali, chyba jednak tutaj jesteśmy w większości, że będzie Grexit, a nie Brexit. I chyba dlatego, że tego Grexitu nie było, to dzisiaj mamy Brexit.
Natomiast mnie niepokoi jedna kwestia taka strategiczna też. Nie wiem, co teraz będzie z negocjacjami tego porozumienia transatlantyckiego TTIP, dlatego że jednak Unia Europejska z Wielką Brytanią z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to jest coś innego niż Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii, tak? Więc jest pytanie. Ja uważam, że ten traktat transatlantycki jest ważny, że on jest potrzebny. Oczywiście trzeba go negocjować. Może nie w takiej tajemnicy jak do tej pory.
Właśnie, gdybyśmy znali wszystkie jego założenia, bo on jest negocjowany w wielkiej tajemnicy,
za dużej tajemnicy,
budzi wielkie obawy.
Ale jakby z punktu widzenia Europy i przyszłości możemy mieć kłopot z tym traktatem?
Bardzo dużo niewiadomych przed nami. Europoseł brytyjski Nigel Farage powiedział, że ma nadzieję, że Wielka Brytania to pierwsza, ale nie ostatnia cegła wyjęta z muru i że to pierwszy krok do Europy suwerennych narodów.
Kolejny brytyjski saper.
Będziemy oglądać, dyskutować, komentować. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Jacek Michałowski, rolnik, Piotr Urbańczyk, były szef Meritum Banku, menadżer w bankowości, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo za chwilę wiadomości. Do usłyszenia.